Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Zosia i chciałabym Was zaprosić na serię wywiadów, które właśnie zapoczątkuję. Będą to wywiady, które będą dotyczyły życia nas, Polaków na emigracji. Będę tutaj miała przestrzeń na to, żeby oddać głos Polakom, którzy zdecydowali się wyjechać z naszej ojczyzny i ułożyć sobie życie właśnie na Islandii. Moim zadaniem będzie przybliżenie historii migrantów, pokazanie ich codzienności, ich pasji, ich wyzwania, ich sukcesy, jak oni sobie tutaj to życie zaplanowali i jak im się to życie układa w rzeczywistości. Chciałabym pokazać nie tylko fakty, ale chciałabym też pokazać emocje i motywacje, które stoją za decyzją o wyprowadzce z Polski. Tak jest mój plan właśnie na te wywiady. Mam nadzieję, że uda mi się uchylić rąbka tajemnicy i rąbka życia tych ludzi. Moją pierwszą rozmówczynią będzie Ola Bałdyga, która jest właśnie tutaj ze mną. Ola prywatnie jest muzyczką, a zawodowo jest to założycielka Kemuri, pierogarni, która jest w samym sercu Reykjaviku. I Ola odważnie postanowiła połączyć polską tradycję kulinarną z islandzką rzeczywistością i stworzyła takie miejsce, w którym możemy zarówno spotkać Polaków, ale właśnie też Islandczyków, którzy jedzą razem nasze pyszne pierogi. Także witamy Olę.
Cześć wszystkim. Dziękuję za takie ładne przywitanie. I jeszcze chciałam tylko nadmienić, że prowadzę pierogarnię razem z moim partnerem Bartkiem.
Tak, także Ola dzisiaj będzie w roli reprezentantki tego pięknego duetu, który prowadzi właśnie pierogarnię Kemuri. Ola, po tym wstępie, co mogłabyś o sobie powiedzieć? Jaką jesteś osobą?
W zasadzie mogłabym powiedzieć o sobie na pewno, że zawsze byłam wolnym duchem. Zawsze kochałam podróżować, poznawać nowe miejsca, nowe kultury. Z tego też na pewno wziął się sam wyjazd do Islandii. No i ogromną rolę w moim życiu zawsze odgrywała muzyka i generalnie sztuka. Także ta sztuka kulinarna też tutaj się fajnie wpasowała.
Czyli wszystko to, co tutaj powiedziałam we wstępie, jest prawdą, zgadza się. Czyli jesteś muzyczką, otwartą duszą, która postanowiła na szaloną przeprowadzkę do drugiego końca świata, jakim jest Islandia. No dobrze, a w takim razie chciałabym cię zapytać, co robiłaś w Polsce i jak to się stało, że ta polska rzeczywistość nagle zmieniła się w islandzkie życia?
Jestem z Lublina. Tam się urodziłam, wychowałam, chodziłam do szkoły muzycznej. Tam nauczyłam się grać na wiolonczeli. Skończyłam studia. Sam wyjazd na Islandię to była mega spontaniczna akcja, tak naprawdę, która wzięła się z tego, między innymi, że no, tak jak mówiłam, kocham podróżować i całe życie też mieszkałam w Lublinie, więc miałam bardzo dużą potrzebę zmian, mieszkania w innym miejscu. Poszerzenia horyzontów. No i generalnie po prostu razem z Bartkiem spotkaliśmy znajomego, który się tu przeprowadził, który opowiedział nam niesamowite rzeczy o tej wyspie. No i po prostu tydzień później w zasadzie już mieliśmy kontrakt podpisany o pracę, a miesiąc później się przeprowadziliśmy. Na początku to miało być tylko 6 miesięcy, no
Za ile
ale.
czasu już teraz jesteście na Islandii?
Teraz już prawie 8
Prawie
lat,
8 lat,
tak.
czyli czas leci. Czyli to była trochę spontaniczna decyzja, ta
Totalnie,
wyprowadzka na
totalnie
Islandię.
spontaniczna, jak ogólnie dużo rzeczy w moim życiu się wydarzyło na totalnym spontanie.
Okej, okay, a co robiłaś w Polsce? Co było takiego nudnego w tej Polsce, że spowodowało to, że postanowiliście razem z Bartkiem spontanicznie przeprowadzić się na Islandię? A może nie nudnego, może to było coś fajnego, ale potrzebowaliście zmiany. Od czego potrzebowaliście zmiany?
No na pewno nie nudnego, bo chyba nie mogłabym nazwać mojego życia nudnym, bo zawsze bardzo dużo się działo. Po pierwsze właśnie te podróże. Po drugie pracowałam jako muzyk, freelansowałam, grałam głównie z Orkiestrą Świętego Mikołaja. Dużo z nimi jeździłam właśnie w trasy koncertowe. Miałam też swój autorski projekt muzyczny z przyjaciółkami. No więc generalnie ta muzyka grała pierwsze skrzypce w moim życiu. No ale gdzieś tam potrzebowałam, nie wiem, generalnie potrzebowałam szukać swojego miejsca gdzieś dalej. Czułam taką olbrzymią chęć zmian. Czekaj, jakie było pytanie?
Co w Twoim życiu w Polsce spowodowało, że chciałaś się przeprowadzić? I zaczęłaś mówić, że w Polsce było wszystko okej. Wygląda na to, że prowadziłaś życie takie, jakie chciałaś mieć, bo byłaś otoczona muzyką i wszystko ci się podobało i wszystko było fajnie, ale nadal mimo wszystko postanowiliście się z Bartkiem przeprowadzić na tą Islandię i zastanawiam się, czy to ten kolega był aż tak przekonujący, czy to była jednak twoja chęć zmiany i twoja potrzeba odkrywania świata i poznawania świata.
Nie, to zdecydowanie było we mnie. Ten kolega może był jakimś takim pomocą bardziej dla nas.
Dziękujemy koledze.
Dzięki Rafał, pozdrawiam. Zdecydowanie potrzeba była we mnie i chyba akurat w naszym duecie to ja byłam takim głównym triggerem do wyjazdu. Bartek pracował wtedy w technice scenicznej, no czyli generalnie oboje robiliśmy w kulturze, no powiedzmy sobie szczerze, że może nie wiem jak teraz, no bo to było 8 lat temu, czyli trochę czasu minęło, ale wtedy no jakichś olbrzymich kokosów się nie zarabiało i na pewno ta kwestia finansowa też tutaj
była zagrała. Była na pewno ważnym zapalnikiem przy podejmowaniu decyzji.
Tak.
No niestety wiemy, że kultura w Polsce nie jest zbyt dobrze dofinansowana, więc ta decyzja jest jak najbardziej zrozumiała. Ale czemu akurat Islandia? Czy wtedy wyprowadzając się na Islandię myśleliście o tym, żeby dalej pracować w kulturze, czy był to pomysł czysto zarobkowy?
To był pomysł czysto zarobkowy. Ogólnie byliśmy otwarci. To było też moje pierwsze zetknięcie z pracą w ogóle w customer service, w gastronomii. To było nowe.
A czy mogłabyś właśnie nam opowiedzieć trochę, jak wyglądały twoje początki wyjazdu na Islandię? I gdzie pracowałaś? Jak znaleźliście tą pracę? Czy było to trudne?
Pracowaliśmy tam, gdzie właśnie Rafał.
Pierwsza decyzja, pojechaliście pracować tam, gdzie wasz kolega Rafał polecił wam pracować.
Tak, polecił nas na południu Islandii, niedaleko Wiku, na Reynisfjarze, w restauracji Black Beach Restaurant.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, dokładnie. No i to było niesamowite, nigdy tego nie zapomnę. Przylecieliśmy w nocy, pogoda
czy
nie...
Czy to był wasz pierwszy wyjazd na Islandię?
Tak, to był
pierwszy raz.
To był totalnie pierwszy wyjazd na Islandię, pierwsze zetknięcie z wyspą i w dodatku to był grudzień. Pogoda była szalona. W ogóle jechaliśmy, Rafał po nas wyjechał i jechaliśmy w sztormie na farmę.
Takie bardzo islandzkie doświadczenie.
Bardzo islandzkie, no ale... Właśnie nigdy nie zapomnę tego poranka już po przebudzeniu i tego pierwszego zetknięcia. Już pogoda była piękna, 180 stopni, coś innego niż ten nocny sztorm, błękitne niebo i ten kontrast właśnie oceanu, śniegu, gór, no po prostu coś niesamowitego, zapierające dech w piersiach i w zasadzie muszę powiedzieć, że wtedy się zakochałam w Islandii. No i tak mi zostało.
Brzmi to dosyć paradoksalnie, bo mówisz, że sztorm i że nic nie widać. Tak brzmi to dosyć surowo, a mówisz, że jednak się zakochałaś.
Tak.
Co było dla ciebie mimo wszystko najtrudniejsze na początku?
No na początku pobytu nie zdawałam sobie może do końca z tego sprawy, bo mimo wszystko miałam w głowie, że to tylko na pół roku i... Graduacyjnie jakoś przedłużaliśmy ten wyjazd, ale zdecydowanie najtrudniejszym momentem chyba było uświadomienie sobie, że przyjaciele i bliskie osoby są bardzo daleko i nie mogłam już po prostu wyjść sobie z domu i odwiedzić ich bez problemu, no tylko to się wiązało z lotem do Polski, miesięcznymi rozłąkami i tak dalej. To na pewno do dzisiaj zostaje takim największym problemem.
Tak, czyli te trudności, które pojawiły się na początku są z nami do dzisiaj i nadal nie znalazłeś jeszcze rozwiązania tej sprawy.
No po prostu bardziej, można powiedzieć, że bardziej przywykłam do tego, jak jest i moi przyjaciele też do tego przywykli.
Okej, powiedziałaś też, że na początku mieszkaliście pod Wikiem, czyli to było na farmie.
Tak.
To też było miejsce. Jak pamiętasz to doświadczenie mieszkania na farmie? To też jest bardzo islandzkie doświadczenie, mieszkanie poza dużym miastem, chociaż tutaj wielu dużych miast nie ma, ale z dala od cywilizacji jakiejkolwiek.
No tak, właśnie z Rafałem nazywaliśmy to naszą stacją arktyczną i było to na pewno bardzo specyficzne doświadczenie, hermetyczne towarzystwo internacjonalne, także taka multi-kulti grupa ludzi z różnych stron świata, pracująca razem, mieszkająca też razem i spędzająca czas po pracy, więc Było to fajne, intensywne. No, my zostaliśmy 3 lata, więc w ogóle dosyć długo, ale właśnie po tych 3 latach stwierdziliśmy, że czas na jakiś dalszy rozwój i chcieliśmy pójść dalej. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do Reykjaviku.
Chciałam cię zapytać, jak wspominasz pobyt na farmie z dala od cywilizacji, bo po pierwsze przeprowadziłaś się z Polski na Islandię, czyli zmieniłaś kraj, ale zmieniłaś też zupełnie swoje otoczenie, bo wcześniej mieszkałaś w mieście i robiłaś rzeczy związane z kulturą, z innymi ludźmi, a potem zamieszkałaś pośrodku pola rzepy, czyli pośrodku tak naprawdę niczego, w grupie ludzi, których nie znałaś i robiłaś nowe rzeczy, czyli pracowałaś w restauracji jako obsługa klienta. Jak to wspominasz? Co ci to dało? Czego się nauczyłaś?
No tak, to rzeczywiście brzmi, szczególnie teraz, jak to słyszę z twoich ust, jak taka radykalna zmiana. No, ale to było mega. Po prostu to było właśnie strzał w dziesiątkę tego, czego potrzebowałam dokładnie w tamtym momencie, czyli taka ogromna zmiana i tak naprawdę czas dla siebie. Myślę, że to była właśnie taka główna rzecz, której szukałam, wgląd w siebie i tak naprawdę poznanie siebie. Farma na pewno dała mi to, że odkryłam, że tak naprawdę jestem introwertykiem, a wcześniej bardziej myślałam o sobie jako ekstrawertyku, ekstrawertyczce. Więc farma
Dała ci spokój.
dała mi spokój. Odkryłam też to, że tak naprawdę chciałabym mieszkać za miastem i to jest takie moje małe marzenie, albo może nawet takie duże marzenie. Jakiś tam plan, cel, do którego dążę, chciałabym mieć domek za miastem. No i doskonale się tam czułam. No tylko wiadomo, że akurat tamto miejsce miało swoje ograniczenia, czyli że mieszkaliśmy w staff house'ach tak zwanych, czyli domek był przypisany do pracy. No i tutaj, kiedy chcieliśmy zmienić pracę, no to też siłą rzeczy musieliśmy wyprowadzić się z domku, który był no fenomenalnym miejscem i bardzo dobrze to wspominam. No i generalnie takie naprawdę miłe wspomnienia i bardzo ciepło myślę o tym miejscu
Czyli
do dzisiaj.
duża zmiana na lepsze. Wracając do takiego głównego tematu naszej rozmowy, czy to właśnie tam na farmie pojawił się pomysł otworzenia własnego biznesu, który prowadzicie z Bartkiem do dzisiaj? Czyli waszej pierogarni Kemuri, z której myślę, że możecie być bardzo dumni.
Tak, bardzo się cieszymy z Kemuri. Natomiast myślę, że tak jak w wielu innych przypadkach w naszym życiu, to był totalny spontan, więc nie, na farmie jeszcze o tym nie myśleliśmy. Co prawda, temat tego, że fajnie by było mieć kiedyś, czyli tak naprawdę nie wiadomo kiedy, czyli nigdy, coś swojego przewijał się między nami od dłuższego czasu. Ja miałam coś takiego z tyłu głowy, Bartek miał na pewno też z tyłu głowy, ale generalnie nie planowaliśmy czegoś takiego. Nie wyglądało to w ten sposób, że latami planowaliśmy, no i w końcu po przeprowadzce zaczęliśmy plan wcielać w życie, tylko znów był to bardzo spontaniczny zryw. Tutaj motorem napędowym całej akcji pod tytułem Kemuri był Bartek. Bo to on po przeprowadzce do Reykjaviku stanowczo stwierdził, że po prostu otwieramy coś swojego, albo otwieramy, albo w ogóle zmieniamy znowu coś zupełnie na coś innego. Ja generalnie w naszym duecie jestem takim bardziej realnie stąpającym po ziemi. Nie, poczekaj. Że on był bardziej triggerem. W międzyczasie mieliśmy różne prace, też w obsłudze klienta. No i generalnie tutaj zaczęły się schody, bo i ja, i Bartek doszliśmy w pewnym sensie do ściany, czyli poczuliśmy, że już dalej nie mamy możliwości rozwoju pracując dla kogoś. Dlatego pojawił się pomysł albo, że się przebranżowimy, albo otwieramy coś swojego. No i generalnie ja byłam bardziej sceptycznie nastawiona do otwierania czegoś swojego. No wiadomo, nowy kraj, nie znamy przepisów, musielibyśmy wszystkiego uczyć się sami i tak dalej. Natomiast Bartek był wtedy już bardzo zdeterminowany i to on był triggerem do otwarcia Kemuri. No i po prostu bardzo
Stało się.
stało się tak. Dosłownie Bartek, jeżdżąc rowerem po Reykjaviku, nagle natknął się na ten lokal, który był na wynajem. Powiedział, że znalazł fajną miejscówkę. Tak, to właśnie lokal na Kwerfizgata 82, gdzie mieści się teraz Kamuri. Bartek znalazł to zupełnie spontanicznie. Przyszliśmy obejrzeć lokal, umówiliśmy się z agentem i w zasadzie musieliśmy decyzję podjąć w przeciągu jednego dnia, bo było sporo chętnych. No i zdecydowaliśmy się. Sama trochę nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje. No ale krok po kroku wszystkiego uczyliśmy się na własnej skórze. Wszystkie przepisy próbowaliśmy ogarnąć sami. Wiadomo, no nie do końca. Generalnie no przeciągnęło się nam to pół roku. Otworzenie Kamuri planowaliśmy otworzyć na sezon. Otworzyliśmy koniec końców w październiku. Czyli po sezonie, tak, oczywiście musieliśmy płacić za czynsz przez ten cały czas, ale generalnie udało się, także
cieszymy się.
Czego się nauczyliśmy, to nasze, jak to się mówi.
Jak oceniasz swoje początki otwierania i prowadzenia biznesu? Jako, nie prowadziłaś też nigdy biznesu w Polsce, więc pewnie
dokładnie,
ciężko
mi to
będzie. Dokładnie,
nie mam takiego porównania, bo nie miałam swojego biznesu w Polsce, natomiast to, co mogę powiedzieć o tym procesie tutaj, to, że jest to względnie proste, bo wszystko przebiega online. Przeczytaliśmy też, co mogliśmy, to przeczytaliśmy w internecie.
Jeszcze to też były czasy bez czatu GPT.
To jeszcze były czasy bez czatu GPT, bez kitu.
Było to podwójnie trudne.
Dokładnie. Natomiast wszystko to przebiegało online. Najtrudniejsze było przejście...
Zebranie pieniędzy?
No akurat budżet mieliśmy zebrany, dlatego też się zdecydowaliśmy.
Czyli proces przebiegł w miarę sprawnie?
Tak, proces przebiegł w miarę sprawnie, natomiast oczywiście nie wiedzieliśmy o wszystkich przepisach związanych z sanepidem i tutaj musieliśmy czekać kilka miesięcy na otrzymanie pozwolenia po tym, jak sprawdzali lokal. Tutaj nam się trochę przeciągnęło. Wiadomo, gdybyśmy mieli doświadczenie albo gdybyśmy pogadali z kimś, kto ma tutaj lokal, być może poszłoby to sprawniej. Natomiast tak jak mówiłam, no wszystkiego uczyliśmy się na własnej skórze, więc...
Czy czujesz się bogatsza o te doświadczenia?
Oj,
czujesz
pewno.
Się mądrzejsza?
Na pewno, na pewno.
Niczego nie żałujesz?
Nie, niczego nie żałuję.
Zrobiłabyś to jeszcze raz?
Tak, zdecydowanie. Teraz pewnie bym pewniej podeszła do tematu. Ale na pewno niczego nie żałuję. Bardzo się cieszę z tej decyzji i jestem pewna, że czasami warto wyjść ze swojej strefy komfortu, czyli z takiego miejsca, które się zna, które może nie jest jakieś super wygodne, ale bezpieczne, że warto naprawdę zrobić taki odważny krok i no po prostu warto wierzyć w siebie i to jest bardzo cenne. I no,
może też trochę zaryzykować.
Tak, dokładnie. Dokładnie.
I wiedzieć, że mimo, że jesteście nastolatkami, którzy wyjeżdżają jako młodzi dorośli z Polski, trafiają do obcego kraju, są w stanie otworzyć swój własny biznes. I tym biznesem staje się pierogarnia. Dlaczego pierogarnia?
No znowu, to było dosyć spontaniczne. To znaczy, ja miałam, właśnie tutaj się kłócimy z Bartkiem, kłócimy w cudzysłowie oczywiście, ale mi się wydaje, że to ja wpadłam pierwsza na pomysł pierogarni.
Bartek, drugi wywiad będzie z Bartkiem. Tak,
Bartek twierdzi, że to on pierwszy to wymyślił, więc generalnie ciężko powiedzieć. No ale ogólnie mieliśmy różne pomysły od jakiejś kuchni fusion, azjatycko jakiejś, bo generalnie oboje kochamy gotować. Myślę, że całkiem nieźle nam to idzie i gotujemy właśnie przeróżniejsze dania z różnych kuchni świata. No ale koniec końców stanęło na tym, że kurczę, w końcu jesteśmy z Polski. Polacy to największa mniejszość tutaj. No a tak na dobrą sprawę niewiele jest tego polskiego jedzenia. No i w tamtym momencie, jak otwieraliśmy, nie można było zjeść pierogów w centrum Reykjaviku.
W którym roku otworzyliście pierogarnię Kamuri?
2023?
Czyli Kamuri
po COVID-zie,
ma już, po COVID-zie,
tak.
Czyli Kamuri ma już 2 lata.
Tak, w październiku będziemy mieć 2 lata.
Czyli kulinarna scena Reykjaviku, możemy powiedzieć, że śmiało się rozwija. Czyli że wtedy znaleźliście tak zwaną lukę i stwierdziliście, że to będzie wasza strefa komfortu i dla waszych znajomych. Bo myślę, że teraz wielu Polaków docenia bardzo pierogarnię Kamuri, bo w momencie, kiedy tęsknisz za domem, możesz sobie tam po prostu iść.
No i dobra, jest w sumie taka rzecz, którą też bym chciała podkreślić, czyli to, że na przykład polskie jedzenie zazwyczaj mi się kojarzyło bardziej z barami mlecznymi, tak? Czyli tak jak jest w Polsce, że chcesz zjeść coś typowo polskiego, to idziesz do baru mlecznego, no i tam wiadomo, jest taki klimacik stołówkowy, masz tam ceratę, kompocik i te sprawy. I ogólnie, jak jestem w Polsce, to właśnie zawsze mi tego brakuje, że możesz zjeść kuchnię jakąś śródziemnomorską, azjatycką, różnoraką, po prostu podaną w bardzo ciekawy, oryginalny sposób, a brakowało mi czegoś takiego w kwestii naszej rodzimej kuchni. No i chciałam po prostu pokazać, że polskie jedzenie też można podać w sexy sposób, że to może być fajne, po prostu na luzie, atrakcyjne, nie ciężkie i oblane litrem oleju, tylko właśnie w przyjemnych warunkach.
Tak, w ogóle przestrzeń i sam lokal Kemuri też odzwierciedla, myślę, to jak chcieliście zostać zaprezentowani, bo jak wejdziesz do lokalu, widać, że są te stoły, co prawda brakuje cerat, ale jest tak przytulnie i domowo, aczkolwiek widać, że jest to też miejsce bardzo zmodernizowane, takie współczesne i sam lokal, możesz też opowiedzieć trochę o historii lokalu, jak go otworzyliście i kto go zaprojektował.
No tutaj...
Jakby wystrój wnętrza, skąd wziął się pomysł na ten taki ciekawy wystrój wnętrza? Ja tu chciałam dodać, że widzę w nim troszeczkę odzwierciedlenie waszej, twojej muzycznej duszy i artystycznej duszy Bartka. Czy jest to prawda?
Tak, totalnie. Totalnie. Na pewno to jest fuzja naszych, mojego i jego stylu. Główną rolę tutaj gra mural Asit Habibi, Eweliny, artystki, tatuatorki, która zrobiła naprawdę świetną robotę i to jest taki bardzo charakterystyczny punkt tego lokalu. A jeśli chodzi o sam wystrój, to zbieraliśmy meble z Goldihedrin, z Gefinsów, więc jest to taki mocno eklektyczny styl, no ale taki oddający nasze dusze, że tak powiem. To, co nam się podoba.
Super, tutaj totalnie się zgadzam i też uważam, że wchodząc do wnętrza możemy dużo lepiej poznać ciebie i Bartka i zobaczyć, jak planowaliście ten swój mały biznes. A jak odzwierciedlenie ciebie i twojej duszy jest widoczne w waszym menu, w waszych pierogach? Co mogłabyś powiedzieć o waszych smakach?
No to tak samo jak z każdą z poprzednich historii, dużo spontanu, eksperymentowania, przyprawy, jeszcze raz przyprawy. Wiadomo, że dwie pozycje, które mamy na stałe, czyli jakie nazywamy Kamuri Classic i Sauerkraut, czyli pierogi ruskie i pierogi z kapustą i z grzybami, staramy się trzymać w miarę oryginalnych wersjach i mamy je na stałe, ponieważ są najbardziej tradycyjne.
A pierogi też, które wy robicie, są zawsze wegetariańskie.
Tak, są wegetariańskie.
Nie robicie pierogów z mięsem.
Dokładnie, to w ogóle był taki jeden z... ogólnie, zanim zdecydowaliśmy, że to będą pierogi, może od tego zacznę, to wiedzieliśmy, że to na pewno będzie kuchnia wegetariańska. Generalnie po prostu ze względów ideologicznych tego i po prostu nie zgadzam się z zasadami hodowli, masowej hodowli zwierząt, nie podoba mi się to. Po prostu nie jestem za tym, żeby mięso było w diecie codziennie. Uważam po prostu, że to nie jest potrzebne, że oczywiście każdy powinien słuchać swojego ciała i po prostu odżywiać się zdrowo, natomiast uważam, że mięso codziennie w diecie nie jest potrzebne i zresztą też historycznie w Polsce mięso było jedzone rzadko, tak, przez te niższe klasy społeczne, czyli przez chłopów. No ci biedniejsi chłopi, jak dobrze poszło, no to raz w roku, dwa razy w roku może zjedli mięso. No a tak generalnie to jedli jarsko.
No, dlatego w Kamuri nie chcieliście zajmować się produkcją produktów mięsnych na skalę masową i zdecydowaliście się na opcje wegetariańskie, które są swoją drogą fuzją smaków połączonych, powiedziałabym, że ze smakami azjatyckimi.
Tak,
troszeczkę.
Też na przykład mamy pierogi z dalem, z soczewicy, z czerwonej soczewicy, takie trochę ostre, więc no, ogólnie eksperymentujemy, bardzo dużo eksperymentujemy i bawimy się smakami.
Bardzo to, co mi się prywatnie bardzo podoba w pierogarni Kemuri, jest to, że kuchnia, mimo że jesteśmy na Islandii, ciężko nazwać to sezonowością, mam wrażenie, że produkty, które pojawiają się w pierogach, są dosyć sezonowe.
Tak, to prawda, totalnie. Na przykład teraz będę się zabierać za pierogi z kaszą gryczaną i miętą, czyli taką, to jest taka lubelska specjalność, no i ta mięta jest z naszego ogródka, więc...
Czyli udaje ci się przeplatać coś takiego bardzo domowego,
tak,
przez jeszcze bardziej domowy, bo własny prywatny ogródek, to na talerze Polaków, którzy przychodzą do Kemuri.
Tak,
jak wygląda wasza klientela? Czy są to głównie Polacy, czy macie też na przykład stałych klientów z Islandii, czy są to turyści?
Na początku przeważali Polacy, natomiast teraz powiedziałabym, że jest porówno. Tyle samo Polaków, co Islandczyków i mamy bardzo, bardzo wielu stałych klientów Islandczyków, którzy kochają pierogi, polską kuchnię, zachwalają naprawdę, no a nam serce rośnie i... No generalnie to najlepszy komplement, jaki możemy dostać, jak widzimy, że ludzie wracają, że smakuje im. I zrobiliśmy też karty stałego klienta, na których podbijamy pieczątki za każdą porcję pierogów. Widzimy, jak ludzi to cieszy i to jest taka... To jest tak... W taki sposób pokazujemy wdzięczność za to, że wracają.
I myślę, że klienci też pokazują wdzięczność wam za to, że tak się staracie i że ten wasz mały biznes okazuje się być... No coraz to większy. Mówisz, że teraz jesteśmy w trakcie sezonu i że ruch jest.
Tak,
klienci
jest
przychodzą.
No tak, tutaj właśnie akurat pojawili się turyści. Cała masa turystów, bardzo dużo turystów ze Stanów. Dzieje się.
Dzieje się. Dobrze, mam jeszcze pytanie o... Troszeczkę wrócimy do twojej przeszłości. Mówiłaś o muzyce. Czy przyjeżdżając na Islandię zupełnie z niej zrezygnowałaś i stałaś się teraz pierogową bizneswoman, czy dalej ta muzyka jest gdzieś w twoim życiu?
Nie, absolutnie nie zrezygnowałam. Muzyka jest moją największą pasją i no mam z nią takie połączenie i po prostu tak potrafię się wyrazić poprzez muzykę, że wiem, że to zostanie ze mną do końca życia. No i grywam tutaj. Może wiadomo, teraz nie mam aż tyle czasu, ile miałam wcześniej, ale grywam jako muzyk sesyjny, na przykład z zespołem Arsidir, z islandzkim zespołem. Grywamy na cruise shipach, które teraz przypływają do Reykjaviku. Mam też swój solowy projekt, Forest Forester. Gramy też razem z Bartkiem. Bartek robi muzykę elektroniczną. Chociaż jakby tu był, to pewnie by się zaczął wypierać, że wcale nie jest muzykiem, ale moim zdaniem jest świetnym muzykiem.
Czyli oboje połączyliście swoją pasję do pierogów, którą macie ogromną, razem z muzyką i ze swoim jakimś wyrazem artystycznym.
Tak, dokładnie. Jak tylko możemy, to organizujemy jakieś wydarzenia w Kemuri. Już parę ich było. Chociażby rok temu na Nocy Kultury. W tym roku akurat nic nie robimy z tej okazji, bo no za dużo się dzieje i już nie mieliśmy więcej przestrzeni na dodatkowe wydarzenia, ale na pewno na jesieni czy w zimie coś zorganizujemy znowu.
Czyli rozumiem, że można do was przyjść, zjeść pierogi, a wieczorem posłuchać muzyki i obejrzeć jakiś spektakl artystyczny, który przygotowuje Bartek razem ze swoją muzyką elektroniczną, tak mogę to nazwać?
Tak, oprócz tego, że robi muzykę, to robi też wizualizację, tworzy, organizuje, jest współorganizatorem serii koncertów Cosmic Codex, wydarzeń muzycznych w White Lotus, no i tam robi właśnie wizualizację, także polecam.
Także oboje rozwijacie się na arenie gastronomicznej i muzycznej. Dobrze, kończąc już naszą rozmowę, chciałam cię jeszcze zapytać, jak planujesz Kemuri? Jak planujesz przyszłość Kemuri?
No na pewno chcę to miejsce dalej rozwijać. Kolejnym krokiem byłoby znalezienie większego lokalu. To na pewno jest jakieś takie moje małe marzenie na przyszłość. Chociaż z tego lokalu, tego naszego kornera, chciałam powiedzieć, jak to się po polsku mówi,
Rogu.
tego naszego narożnika pierogowego, nie chciałabym rezygnować, no bo już po prostu jesteśmy z nim tak związani, no i mamy ten mural, kwiaty i wszystko. Teraz jeszcze mamy szklarnię naprzeciwko. No więc mamy tam taki mały, mały świat, z którego nie chciałabym rezygnować, ale na pewno w przyszłości chciałabym mieć większy lokal.
Czyli w takim razie będą to może nawet dwa lokale. Skoro
Byłoby
zostawicie swój
fajnie.
pierogowy narożnik i otworzycie coś większego, trzymamy kciuki, żeby to wszystko
Dzięki.
się udało. Powiedz mi jeszcze, jak myślisz, czy kuchnia polska i nasze pierogi zostaną wpisane w kuchnię islandzką na dłużej, a może nawet na stałe?
Myślę, że tak. Myślę, że zostały przyjęte tak dobrze, że zostaną wpisane na stałe.
Super. A powiedz mi jeszcze, jak twoje marzenia są bardziej związane z muzyką czy z gastronomią?
Muzykę na pewno chciałabym zostawić bardziej w kategoriach mojej pasji, a zawodowo dobrze się czuję
Super.
jako część
To bardzo,
Kemuri.
myślę, że bardzo mądra odpowiedź, bo często właśnie te marzenia nie idą w parze z zawodem, więc fajnie zostawić sobie jako po prostu czystą pasję.
To prawda.
Super. Ola, bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że było
Dzięki.
ekstra
Dzięki,
i
Zosia.
że dowiedzieliśmy się mega wielu ciekawych rzeczy, jak od tak naprawdę zakręconej, odważnej muzyczki można przejść do dorosłej kobiety, która otworzyła swój własny biznes za granicą. I że, jeszcze raz to powiem, dzięki Rafał, od zwykłej poczty pantoflowej można wyjechać na Islandię, złapać trochę oddechu, przemyśleć, co się chce w życiu robić i robić swoje.
Dzięki za
Także
zaproszenie i za te miłe
dziękujemy
słowa.
i polecamy wyjechać na Islandię.